Witajcie kochani. Jest już 6 marca, to znaczy, że oprócz tego, że zaczął się nowy semestr, powracamy i my z naszą audycją i z kolejną książką. Tutaj wielokropek, a przed mikrofonami tradycyjny skład, Angelika i...
Damian, cześć.
Poprzedni semestr skończyliśmy książką Czarny Mak, pierwszy rok, a dziś wracamy z kontynuacją, czyli z Adeptką.
Tą książkę dostaliśmy już miesiąc temu, a raczej Angelika dostała, w ciekawej formie dla recenzentów, bo na górze okładki znajduje się wpis: do grona adeptów dostała się Angelika Bieda.
Czyli od tej pory oficjalnie jestem adeptką Akademii Magii, także już niedługo zacznę tutaj sypać zaklęciami i czarować różne rzeczy.
Ale oni tam nie rzucali zaklęć. Oni tylko czarowali. Bez zaklęć.
To były zaklęcia wypowiedziane w myślach. Typu ogień i był ogień.
To raczej było takie wyobrażanie sobie tego ognia, niż wypowiadanie w myślach słowa ogień.
Każdy ma swoje sposoby. Ale... ja może wypowiadam ogień i mam ogień.
No dobrze, ale wiesz, co to oznacza?
Co?
Nie dostaniesz listu z Hogwartu.
Ale przynajmniej skończę szkołę magii.
Ale nie tą, którą chciałaś.
To rudy, no. Zawsze jakieś pocieszenie.
No niech ci będzie. Obydwie części są wydane w Polsce przez wydawnictwo Uroboros, a autorką jest Rachel Carter. Jest to typowa młodzieżówka, pełna magii, jak można się spodziewać po tytule.
Dobra, ale może zanim przejdziemy do tej części, powiedzmy choć parę słów o pierwszym tomie, żeby przypomnieć słuchaczom, i w sumie nam też, bo od tej pory trochę książek przeczytaliśmy, o czym tak naprawdę jest ta seria. Co było w pierwszym tomie?
Magia.
Walka?
Akademia Magii.
Przyjaźń?
Rzucenie niezaklęci czarów.
Zauroczenia?
I rozczarowanie.
Zdrada.
Gdzie?
A w postępowaniu.
Kogo?
Darena, na przykład.
Kiedy on cię zdradził?
Zdradził mnie.
Kiedy? Ale dobra, nie wyliczajmy tak, tylko raczej skupmy się na konkretach. W skrócie, pierwszy rok, zgodnie z tytułem, to był rok próbny w Akademii Magii.
Gdzie tak naprawdę jeszcze nie należeliśmy do samej Akademii, bo tak naprawdę do Akademii dostawało się 15 osób, dobrze pamiętam?
Po pięć z każdej frakcji. Frakcja bojów, frakcja alchemii, frakcja uzdrawiania.
I potem oni nie mieli typowych zajęć, jak możemy sobie to wyobrażać w Akademii, a odbywali praktyki co roku.
Ale to już jest drugi tom.
Tak, i to już jest, tutaj będą te praktyki.
I dalej główną bohaterką jest Raya, rudowłosa, nastoletnia, no już adeptka, która okazuje się mieć spory potencjał magiczny, chociaż na początku miała problemy w ogóle z używaniem magii, ale przy pomocy tego, który według ciebie zdradził ją, czy ciebie w pierwszym tomie, chociaż w zasadzie ta świńska krew.
No właśnie, to według ciebie nie jest...
Ale próbował ją ostrzec.
Jak? Nie idź tam? Proszę cię, nie...
No,
a biorąc pod uwagę
fakt... A wy wszystkie jesteście takie uparte, że i tak nie słuchacie.
Ale to był oni się pokłócili wtedy. To co ty masz jakieś wyobrażenie, że po prostu będę, czy tam ona, by stała i słuchała, co on do niej mówi i jakie ma do niej rady takie mało konkretne? No chyba nie.
Ale mogła się już do tego czasu przyzwyczaić, że on taki jest.
Pokłócili się.
No i co z tego? Wróćmy może jednak do drugiego tomu. Zaczynamy na czerwonej pustyni, zwanej też Ishir.
No bo tak jak wcześniej już zaczęłam mówić, oni tutaj co roku mają praktyki w innym miejscu. Odbywają coś a la służba, uczą się walczyć, trenują magię, to w zależności od tego, w jakiej są frakcji. Nasza bohaterka dostała się do frakcji boju, czyli głównie skupia się na walce i tym, jak wykorzystać swoje umiejętności, by pokonać wroga. I właśnie pierwszy rok praktyk zaczynamy na Czerwonej Pustyni.
Tam poznajemy też głównego instruktora frakcji boju, który jest szowinistą, seksistą i w ogóle ma jakiś uraz do kobiet.
Ale to tam było wytłumaczone, bo go tak. Któraś kobieta wygryzła z funkcji, więc...
Bo on się starał o bycie
czarnym
magiem, czyli najważniejszym magiem boju w królestwie. I jemu nie przeszkadzało to, że wygrał inny mężczyzna. Jemu przeszkadzało to, że zajął trzecie miejsce, że drugie miejsce zajęła kobieta w tej rywalizacji.
Po prostu była lepsza.
Ale generalnie on już wcześniej przejawiał podobno niechęć wobec kobiet i uważał, że kobiety nie nadają się do tej frakcji. Ani osoby niskiego urodzenia.
A podobno już po przyjęciu do Akademii wszyscy stają się równi.
Tak, teoretycznie.
Podobno. Każdy rok praktyk kończy się bitwą między...
uczniami a mentorami. System czteroletni jest podzielony tak, że pierwszy i trzeci rok nauki to jest rola ucznia, a drugi i czwarty rok to jest rola mentora. W zasadzie to jest od drugiego do piątego, bo pierwszy rok to jest rok próbny, no ale my raczej w uproszczeniu mówimy o tym cyklu czteroletnim praktyk.
Chodziło o to po prostu, by obie strony mogły jak najwięcej się nauczyć i doświadczyć tego, jak być zarówno uczniem, jak i nauczycielem.
No i też to były takie stałe, całoroczne pary treningowe. Razem się uczyli, razem trenowali.
Całoroczne, a nie przez całoroczne. Wszystkie...
Nie, co roku się wymieniali, no bo po drugim roku kończyłeś bycie uczniem, zostawałeś mentorem. No i później rok po roku znowu zostawało się uczniem, ale już o kogoś innego, to był nauczyciele wybierali.
Okej.
Okay. Jak dobrze pamiętam. Bo w każdym razie nasza główna bohaterka miała co roku innego partnera.
I pierwszy rok spędzili na pustyni. W bitwie udało się wygrać uczniom, co było pierwszy raz od bardzo dawna.
Od 14 lat bodajże.
I to było tylko dlatego, że Darren i Rai zastosowali pewny podstęp?
Tak, pewien podstęp, do którego Rai nie była przekonana, ale dała się namówić. No bo jak tu mogła się oprzeć księciowi? No ale nie będziemy się wdawali w szczegóły, bo to zdradza za dużo.
Powiem tak, ich relacja jest zbyt napięta i zbyt szybko się zmienia, żeby nadążyć.
To nie jest napięta relacja, to nie jest zmienna relacja. To jest nienormalna i niemoralna relacja.
Dla ciebie wszystko jest niemoralne.
Na czele z tobą.
Wiem, choć ciągle nie wiem dlaczego, ale niech ci będzie.
Chociaż tutaj to momentami faktycznie to jest niemoralne. Tak samo było między nią a Janem, między Elą a Aleksem.
A, w tym sensie, że nie powinni tworzyć par.
Tak, więc wygrali. Później był przyjazd do stolicy. Rey pierwszy raz zobaczyła stolicę. W stolicy odbywała się nominacja piątego roku na magów. Później powrót do akademii. Po osoby, które ukończyły pierwszy rok i zostawały na drugi rok. I zmiana miejsca na kolejny rok, na kolejny cykl szkoleniowy. I tutaj mała wstawka, jeśli chodzi o książkę. Książka jest podzielona na 4 części. Konkretnie chodzi o 4 lata szkolenia. I to w 400 stron wszystko zostało opisane.
440.
Dobrze. Czyli wychodzi 110 stron na rok.
Plus minus oczywiście.
No ale... bo to faktycznie chyba ostatnia część jest najkrótsza. Drugi rok w Port Langil.
I tutaj warto zaznaczyć, że to jest port, który należy do rodziny Priscilli, czyli narzeczonej Darena. Więc jak możecie się domyślić, Priscilla bardzo wykorzystywała to, gdzie jest i z kim jest i dała odczuć wszystkim, że to ona tutaj jest najważniejsza i to ona doskonale zna każdy kąt fortu i wybrzeża.
Tym razem rocznik Rai przegrał. Jak rok wcześniej Raja miała czynny udział w wygranej, tak teraz miała czynny udział w przegranej. Przy czym to nie jest tyle, że rocznik na rocznik, tylko mentorzy na uczniów, czyli drugi, czwarty rok na trzeci i piąty rok walczą. Więc wychodzi na to, że to walczą po 30 osób. No bo po 15 na rok.
Warto zaznaczyć, że relacje, jakie panowały między naszą bohaterką a księciem, bardzo istotnie wpływały na przebieg nie tylko całego roku praktyk, ale i całej bitwy. Bo jak na drugim roku, czy na Czerwonej Pustyni, byli oni w miarę dobrych relacjach, to było okej.
Później się rok nie odzywali do siebie w zasadzie.
No to wiadomo, jak się skończyło.
Później trzeci rok, tak pół na pół.
I wygrali.
Tak, znowu dzięki tej dwójce. Ale tutaj zmienił się dowódca.
No bo ludzie już mieli dość.
Tak, bo ludzie stwierdzili, że konflikt i rywalizacja między Darrenem a Rai jest zbyt szkodliwa i wybrano inną dziewczynę, Eve.
Tak, Eve wybrali, bo również miała duży potencjał magiczny.
Nie tylko to, jej ojciec był dowódcą armii królewskiej, więc też znała się na dowodzeniu. No i była też przyjaciółką Darrena, ale to akurat nie miało znaczenia przy bitwie. I poprowadziła swoją drużynę do wygranej.
Aczkolwiek przy trzeciej wygranej, czyli w stolicy...
To była druga wygrana.
Druga wygrana, przepraszam.
Trzecia bitwa.
Trzecia bitwa, o to mi chodziło. Do głosu doszła Priscilla i jej...
Ludzka natura.
Chyba to będzie dobre określenie.
Bo okazało się, że...
Posiadają.
Nienawiść do Rai nie jest na tyle silna, żeby Priscilla miała przekładać sukces drużyny nad rywalizację z Rudowłosą.
I myślę nawet, że chodziło nie tyle o nienawiść do niej, ile po prostu poczucie zagrożenia, że odbierze jej rolę przyszłej królowej.
A przecież ona nie miała być królową.
Wiesz,
tylko
jak
księżną.
Jest. Wiesz, jak jest. Ona może miała nadzieję na bycie królową.
Nie, jej wystarczyło należenie do rodu królewskiego, a nie żeby być królową. Przecież następca tronu to jest ten drugi książę.
Raczej
nie.
Pierwszy.
Drugi w sensie, że ten, o którym w zasadzie nie mówimy.
To jest mało istotny. Oprócz jednego momentu.
Ale to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, dlatego go pomijamy. Wiadomo, że jest, ale nie ma potencjału magicznego. Tutaj wygrana w stolicy. Relacje osobiste Rai wtedy były dramatyczne. W zasadzie ona, nie wiem jak... Chyba tylko dzięki ciężkiej pracy na szkoleniu nie wpadła w jakąś depresję. Skupiła się całkowicie na tym, żeby ukończyć szkolenie.
No bo to był jednak rok zmian, bo zarówno Darren, jak i ona jakoś się początkowo sprecyzowali, a potem już niestety pewne osoby zamieszały i ich związek się popsuł. Jeżeli można to nazwać związkiem.
I tak trafiamy do roku ostatniego. Piątego całej nauki, czwartego praktyk. Do fortu Ferenkip, gdzie już nie będziemy zdradzali, co się działo, ale też trochę się działo. Była między innymi misja, która pokazała Rai, jak może wyglądać jej życie jako maga boju.
I że niekoniecznie jej musi się to podobać. Ale też przyniosło jakieś rozwiązanie, dojście do jakiegoś porozumienia między bohaterami głównymi. Zresztą nie tylko i między nimi, no bo...
Ale zwroty akcji były.
Były. Bo warto dodać, że ta książka nie opowiada tylko o praktykach i o tym, czego się uczyli, ale w tle jest walka o królestwo, rozwiązywanie konfliktów, które nie powinny istnieć tak naprawdę.
Znaczenie większe ma tu polityka i w ogóle całe królestwo. Nie jesteśmy zamknięci tylko w akademii i odłączeni od reszty świata, tak jak to było w pierwszym tomie. Tutaj jednak już polityka, konflikt, spiski, to wszystko ma znaczenie. Walka, śmierć towarzyszy.
Po prostu jeszcze przed zakończeniem nauki w akademii oni zostali wrzuceni na głęboką wodę i musieli sobie radzić z czymś, co...
Do czego nie byli jeszcze przygotowani.
Dokładnie, nie mieli jeszcze umiejętności i nie wiedzieli, jak sobie poradzić. Na przykład ze śmiercią jednego z towarzyszy.
Z uczniów, bo zginął. I to na tyle wcześnie, że możemy o tym wspomnieć. Ale był to jeden z mniej znaczących bohaterów dla całej książki. Ale jego śmierć odcisnęła się bardzo na fabule. I na tym kończymy opowiadanie o książce, o fabule, o wydarzeniach, o losach bohaterów. Tak się Angelika na mnie patrzy i jeszcze Rai z okładki tak się na mnie patrzy i obydwie mają taki wzrok, jakby chciały mnie zamordować.
I nie wiem jak ona, ale ja wcale nie chcę cię zamordować. Jeszcze.
Nie, ty się tylko zastanawiasz, na ile sposobów byś mogła to zrobić.
Nie, co najwyżej jaką książkę ci dam do przeczytania.
Za co?
powód się zawsze znajdzie.
Aha, no bardzo fajnie. Mamy wystarczająco dużo książek do omówienia jeszcze.
Wiem.
I to takich nie za cienkich.
Dobrze, nie przypominaj mi, moja cegiełka czeka na mnie w domu.
A jeszcze ja ci nie przywiozę tego, co mamy ode mnie do przeczytania. Teraz skupimy się, jak zawsze, w drugiej części audycji na bohaterach, bo jednak w porównaniu do części pierwszej trochę się zmienili, przynajmniej ci główni bohaterowie. W szczególności nasza rudowłosa...
Wojowniczka.
Magini. Czyli Raya. Jest pewniejsza siebie, przynajmniej tak mi się wydaje, niż na roku próbnym. I wie, że w końcu może osiągnąć to, co chce.
Bo chyba jeszcze nie było przypadku, żeby kogoś wyrzucili z praktyk.
A przynajmniej nie opisywali tego, nie wspominali o czymś takim.
Wiesz, dostała się na wymarzoną akademię, realizuje swoje umiejętności, swoje marzenia, więc też chyba byłabym pewniejsza siebie.
No i przeszła przede wszystkim ten koszmarny rok piekła.
I jest na tych, nie wiem, czy można to nazwać studiami, ale na tych studiach razem ze swoim bratem i najlepszą przyjaciółką, więc to jest jednak coś.
Więc tutaj jest taka pozytywna zmiana, takie widać dojrzewanie u niej.
Choć momentami naprawdę...
Zachowuje się, jakby miała nie te już pod koniec chyba 19 lat, bo ona zaczęła mając 15.
No to pod koniec, tak.
No, pod koniec się zachowywała emocjonalnie, tak jak na początku.
Dobrze, ale pod koniec jej emocje jeszcze zrozumiem. Po tym wszystkim.
No, można zaakceptować to, co się z nią działo. To, jak reagowała. Generalnie widać tu element dojrzewania. W końcu, nie pamiętam, czy na początku trzeciego, czy czwartego roku była już w takim stanie, że stwierdziła, że ma wszystko gdzieś. Ona skupi się teraz tylko na sobie, chce ukończyć akademię i zostać magiem.
Bardzo dobre podejście. No.
To widać, że coś tam zaczęła rozumieć.
Razem z nią na praktyki, tak jak już mówiłam wcześniej, dostał się Alex i Ella, którzy po pierwszej części...
A w zasadzie na sam koniec pierwszej części zaczęli się ze sobą spotykać. Po paru tygodniach przestali ze względu na...
Nieprzyjemny incydent.
No można powiedzieć, ja bym powiedział, że to jest taki nawyk Alexa. Czy po prostu musiał flirtować z inną. Doszło do pocałunku, no i...
To nie on pocałował, to on został pocałowany. Jest różnica.
Nie pamiętam, czy to było wspomniane, że to on został pocałowany.
Było wspomniane, on jej to powiedział.
A, no to w każdym razie mieli też burzliwe dzieje między sobą, ale w końcu po paru miesiącach się zeszli. Czy po roku?
Po roku.
To nadal jest te parę, no dobra, paręnaście miesięcy. Ale no, zeszli się i już do końca byli w miarę szczęśliwi, a Alex był grzeczny.
Bo zrozumiał.
Więc tu też widać element dojrzewania.
Po prostu trafił na odpowiednią dziewczynę, która wiedziała, jak go przytrzymać.
I utemperować.
Dokładnie. Tak się też zdarza.
No i oczywiście jest książę Darren, który czasem jest pozytywną postacią, czasem negatywną. W zasadzie tak jak w pierwszej części, chociaż tutaj to jest takie bardziej uderzające.
Czasem tak mnie wkurza.
A ja go lubię.
I wiem o tym. A mnie czasem tak wkurzał.
Tylko się zastanawiał, która jego wersja jest lepsza. Ta mroczna czy ta pozytywna?
Pozytywna.
No na pewno na plus jest to, jak reaguje, kiedy jest chroniony za wszelką cenę, chociaż tego nie chce. Podoba mi się jego podejście wtedy.
On w ogóle ma inne podejście do bycia księciem, do tej pozycji, jaką ma.
No nie czuje się jako ktoś specjalny, niesamowity, jakby to on był pępkiem świata.
I to jest dobre podejście.
Ale z drugiej strony to, jak traktuje innych na co dzień, no...
Ale on to też tłumaczył. To bardziej wynika z tego, że nie chce też być wykorzystany. Nie chce mieć przy sobie ludzi, którzy są z nim tylko dlatego, że jest księciem. Nie dlatego.
Aha, i tak mu się to nie udaje.
Ale już bardziej trzyma ich na dystans. Poza tym musi stwarzać pozory, żeby brat i ojciec...
Dali mu troszkę spokoju. No, to z tym też się zgadzam. No, w każdym razie... Choć... Końcówka związana z nim No nie powiem, żeby mnie jakoś specjalnie zaskoczyła, ale...
Dla mnie była ona jednak niespodziewana, bo nie sądziłam, że tak to zrobi. I...
Ja się zastanawiałem, czy to będzie pozytywne, czy negatywne zakończenie z nim.
Też myślałam, że może jednak...
I o ile pozytywne zakończenie w moim przypadku troszkę by rozczarowało, bo nie powiemy wam, czy było pozytywne, czy negatywne, to no, negatywne byłoby jak dla mnie troszkę lepsze, bo byłoby ciekawsze, bardziej oryginalne dla tego typu książek. No ale to młodzieżówka, więc chyba wiadomo, czego można się spodziewać. Ale są zwroty akcji, których nawet ja się nie spodziewam.
Serio? Było coś, czego się nie spodziewałeś?
No. Zaskoczyła mnie jedna postać taka, która pojawia się może na jeden rozdział. Nawet nie, czy na cały jeden rozdział. I nawet imienia nie ma.
Ja osobiście widzę pewne powiązanie między księciem Darrenem, przez przypadek już chyba zdradziłam, a Dorianem ze Szklanego Tronu, który też jest księciem. Też włada magią, mocą.
I też chce być inny niż jego poprzednicy.
Widzicie, już samo to dużo podobieństw, ale...
No to jest taki chyba stereotyp takiego księcia w powieściach fantastycznych. I relacja z główną bohaterką, przynajmniej na podstawie pierwszego tomu Szklanego Tronu.
Tak, a ja już przeczytałam...
I będziesz myliła.
Nie będę cię myliła, aczkolwiek wyprowadzę cię troszeczkę z błędu, oni nie będą razem. Przynajmniej została mi jedna część do przeczytania i najprawdopodobniej będzie z kimś innym. Z kimś, kogo w ogóle nie było w pierwszym tomie.
No i bardzo dobrze.
I to jest...
On zasłużył na kogoś lepszego.
A ja bym tak chciała, żeby oni byli razem. To byłoby ciekawe. Aczkolwiek Rowan, czyli ten trzeci, że tak powiem.
I mówię, że będziesz mi spoilerowała, myliła.
Ale ty nie chcesz tego czytać chyba.
Kiedyś przeczytam.
Uh-huh.
Sam sobie kupię, słyszycie sam go? Przeczytam.
Słyszycie go? No. Mam świadków. Kiedyś to wykorzystam. I ostatnią bohaterką z Adeptki jest Priscilla, czyli narzeczona księcia Darrena.
I już mówiliśmy o tym, co było w niej zaskakującego, czyli pomoc Rai w czasie bitwy. Ale też, no to było pod wpływem alkoholu, powiedziała jej parę takich bardzo szczerych słów.
I to pokazuje, że tak naprawdę zależało jej na pozycji, a nie...
Na Darrenie.
Właśnie. Co jest z jednej strony smutne.
A z drugiej przewidywalne.
I prawdziwe.
Taki życiowy, jeśli chodzi o taki stereotyp dworu szlacheckiego, królewskiego. I tym miłym, pozytywnym i jakże radosnym akcentem kończymy część poświęconą bohaterom.
Dobrze, teraz wracamy do stałego punktu i moje, jak zawsze, pytanie i jestem pierwsza.
Jakie są plusy?
Nie, ja byłam pierwsza, ty mi mówisz o plusach.
Szybko się czyta, fajna fabuła. O minusach za chwilę. Podobało mi się to, że bohaterowie trochę dojrzewali. No, nie było aż takich wielkich zmian, no, ale nadal to nastolatkowie, więc nie było źle. Chociaż no, powinna być jakaś taka trochę bardziej zauważalna różnica między dziewczyną, która zaczynała pierwszy rok mając 15 lat, a kończy go mając te lat 19 czy 20.
Ale pamiętaj, że to nie jest ostatnia część. Bo to ewidentnie widać z zakończenia.
No, i mam nadzieję, że w trzeciej części będzie ten rozwój jeszcze bardziej widoczny. Magia mi się podobała, te wszystkie pomysły na rzucenie tych czarów. Ewidentnie przemyślany system całej edukacji w Akademii. Mało było tego tak konkretnie opisanego tego wszystkiego, no ale jak trzeba było zmieścić 4 lata w jednej książce i to mającej 400, jak to powiedziałaś, dokładnie 40 stron, no to myślę, że było wystarczająco dobrze to opisane.
Ja się tylko zastanawiam, dlaczego ona to tak zrobiła, w sensie autorka. Czy nie lepiej było tego podzielić jakoś i bardziej się zagłębić w tę edukację, w te spiski i
ale
relacje?
Pamiętaj, że to jest bardziej książka taka młodzieżowa niż coś takiego jak Szklany Tron, który...
Też jednak, jest młodzieżówką.
Ale jednak Adeptkę, czy w ogóle Czarnego Maga, skierowałbym do tych 2-3 lata młodszych czytelników niż Szklany Tron.
I można na to tak patrzeć.
No ja właśnie tak na to patrzę. Zawsze czytając takie książki i szukając tych plusów i minusów, raczej kieruję się tym, kto jest głównym targetem. I powiem ci, że gdybym miał jakąś taką 14-15-letnią bratanicę, to za te kilkanaście lat będę miał, to bez problemów bym kupił w prezencie tą książkę. Obydwie.
To zawsze możesz dać.
Bo zresztą wartości tutaj też są takie uniwersalne, pokazane. Lojalność, przyjaźń, poświęcenie, odwaga, dążenie do sukcesu, ciężka praca.
I nie ma w sumie brutalnych scen, więc faktycznie można by to było dać takiej 14-letniej
dziewczynce. Żadnej wulgarności tu nie ma.
To też jest fakt.
Co się niekiedy w rzekomych młodzieżówkach pojawia. To są plusy z mojej strony, a z twojej?
Plusem jest na pewno lekkość tej książki. To znaczy, że nie sprawia ona problemów. Nie trzeba się zbytnio wysilać, żeby zrozumieć, o co chodzi, bo te powiązania są w miarę logiczne. Rozwiązania też są oczywiście zaskakujące, czy raczej nie pojawiające się na pierwszym miejscu rozwiązania.
I wszystko jest logiczne i spójne.
No, logiczną, o tym powiązaniach logicznych mówiłam, ale tak, spójne też. Bohaterowie też nawet mi się podobają. Akcja w sumie też, zresztą ja lubię wszystko, co się dzieje w świecie pełnym magii. Także pochłaniam takie książki.
Nałogowo niemalże i w dużych ilościach. Ja zapomniałem o jednym plusie.
No, dajesz.
Ciekawy nowy bohater w postaci Jana. Zresztą ten trener magów boju też mi się podobał i też bym go uznał za wybitnie dobrą postać. Tylko troszkę za mało go było.
I Jan nie wkurzał.
No to był taki człowiek, który miał trochę pecha.
On po prostu nie rozumiał, że Raja nie jest dla niego. Że tu wchodzi w...
Może nie chciał tego dostrzegać.
W relacje między kimś innym po prostu. I nie ma szans, tam nikt nie miał szans. Oprócz Darena.
Chciałem właśnie powiedzieć, że Daren też nie miał szans.
Nie, no on miał szansę, tylko on nie chciał do końca jej wykorzystać. A potem ją zmarnował, a potem już w ogóle. Nagrabił sobie.
A potem to już nie wiadomo, co myśleć.
Dokładnie, bo tam jest tak wszystko namieszane.
Ale jeszcze wracając, nie pamiętam imienia tego mistrza, ale jeśli ktoś czytał pierwszy tom i twierdzi, że tam byli brutalni nauczyciele, to tutaj mentor, o którym wspominaliśmy, seksista, szowinista, to dopiero był koszmar.
Ale potrafił docenić.
To było zaskakujące. To chyba było największe zaskoczenie.
Tak, ale potem też się okazało dlaczego.
A, i teraz mnie przypomniałaś. Jeszcze jest jedna postać, która bardzo mało się pojawia, o której chciałaś chyba nawet wspominać, ale stwierdziłem, że za mało go jest. Czarny mag. Jak była pierwsza rozmowa Rai i czarnego maga, to ona przecież spanikowana, jakby nie wiadomo przed kim stała, a on sobie na luzie z nią rozmawiał jak z koleżanką.
Ale on też był młody.
No tak, to też 30 jest... parę lat chyba miał.
Dokładnie, więc to też jest
widok... On sam jeszcze niedawno przechodził to samo, co ona. Mów, przepraszam, że ci przerwałem. Lubię to robić.
Wiem, to jest któryś raz w tej audycji.
I niezliczony raz w życiu.
Ale przez ciebie zapomniałam, co chciałam powiedzieć.
A to już drugi raz dzisiaj. No dobrze, plusy chyba kończymy.
Wszystkie.
Minusy. Mam jeden. Nawet zacytowałem tutaj, bo dokładnie zapamiętałem ten cytat. To jest z pierwszej bitwy, po pierwszym ataku. Pewnie pamiętasz tę scenę. I mamy tutaj takie stwierdzenie, jak mamy to zrobić, Darenie. No takie coś to mnie troszkę, takie sztuczne mi się to wydaje.
Ty już mówiłeś, że odmiana imion tak sztucznie ci brzmi.
Czy w ogóle, no w tym przypadku to po co w ogóle wstawiać to imię? Chyba bardziej naturalnie by było, jak mamy to zrobić.
Ale do kogo to było skierowane? To trzeba by było inaczej opisać.
No ale myślę, że gdyby użyć takiego stwierdzenia, to chyba bez imienia byłoby lepsze.
Być może.
No ale wczuj się w tą scenę. I co, zapytałabyś się, jak mamy to zrobić, Darenie?
Nie, ja bym się zapytała, Daren, co my mamy robić?
No to już jest lepsze, bardziej naturalne przynajmniej. Ale to jest chyba tak naprawdę jedyny przytyk. No było parę też literówek. Nie pamiętam, jakie tam było słowo, ale wiem, że była błędna odmiana. Ale to jest właśnie, my mamy wydanie recenzenckie jeszcze przed finalną korektą, dlatego nie uważam, że to jest jakiś specjalny błąd.
A ostatnio zdarzają mi się w wielu książkach takie błędy.
I to w finalnych wydaniach, tak.
Tak. Nawet ostatnio coś czytałam z Booktura i tam były straszne błędy. Tak jak gdyby po prostu albo...
Nie było korektora.
Albo sobie zaspał. Albo był na kacu.
Albo kawy nie wypił.
No różne.
Albo mu się nie chciało.
No różne są powody. W każdym razie błędy w książkach jednak są irytujące.
I ostatnio właśnie nagminnie to się zdarza. Co jest niepokojące. Ale chyba w Uroborosie nie ma takich problemów, więc to wydawnictwo sobie cenię, że jednak dobrze przygotowują książki. I w ogóle fajny pomysł z tą dedykacją.
Tak, to było genialne. Po prostu jak ja zobaczyłam tą dedykację i to, że przyjęli mnie do grona adeptów, to uwierzcie, skakałam po całym pokoju. Mimo, że tak naprawdę to tylko jest na drugą książce, ale to jest taki ukłon w naszą stronę i sprawienie nam przyjemności.
Takie docenienie pracy recenzentów, blogerów. Bo to jednak, że tylko dostajemy książkę, no, ale trzeba przeczytać tą książkę, trzeba przygotować recenzję. Czasem, no ja się nie przykładam do zdjęć, ale wiem, że niektórzy, czy raczej niektóre blogerki spędzają po kilka godzin nad zdjęciami jednej książki, nie wspominając o pisaniu recenzji. O promowaniu tego wszystkiego.
Więc jeżeli słucha nas ktoś z wydawnictwa Uroboros, to bardzo dziękujemy za ten jakże miły prezent.
I liczymy na długą współpracę. Na razie jest świetna współpraca. Cenimy sobie. Chyba najlepsza nasza współpraca w tym momencie.
I oby to było obustronne docenienie współpracy.
No mamy nadzieję, że wykonujemy swoją pracę wystarczająco dobrze.
Niestety czas nas goni i musimy powoli...
Kończyć na dzisiaj. Za tydzień oczywiście będzie kolejny wielokropek. Kolejna książka, którą będziemy omawiać.
Której jeszcze nie wiemy. To zależy, jak skończymy czytać.
Tu jest kwestia negocjacji, kto wcześniej przeczyta którą książkę. Przy czym ja jeszcze swojej książki od Angeliki nie dostałem. Znaczy się tę, którą ona chce omawiać.
No, to jest cegiełka. Dość spora. To ma ponad 800 stron.
Nawet ty jeszcze jej nie skończyłaś.
Ale niedługo skończę.
No, to dobrze.
Też się cieszę.
Byleby tylko w ciągu tego tygodnia. Albo dwóch.
Mam nadzieję, że w ciągu weekendu. I na poniedziałek przywiozę.
No to może być problem z audycją, ale jakoś sobie poradzimy, jak zawsze. Możemy powiedzieć o kilku tytułach, które będziemy w najbliższym czasie recenzować. Więc będą to Kroniki Jaru, pierwszy tom, czyli Księga Luster. Też znakomita młodzieżówka. Chociaż nie wiem, dlaczego porównywana do Pottera.
Ja właśnie przez to porównanie do Pottera będę podchodzić do niej troszeczkę...
Sceptycznie.
Nie tyle sceptycznie, co będę bardziej wyczulona. To już nie będzie takie czytanie tylko dla przyjemności, ale będę się skupiać na wszystkich szczegółach bardziej niż zazwyczaj. Żeby albo odkryć to powiązanie, albo stwierdzić, że takie stwierdzenie jest bez sensu.
Skup się na tym, będziemy to omawiać i obalać albo potwierdzać to porównanie. Na audycji. Drugi tom Klątwy Przeznaczenia chcemy przedstawić, czyli Koronę Przeznaczenia. Trzeci tom jest pisany w tym momencie przez autorki, które pozdrawiamy.
Nie wprowadzaj w błąd. To nie będzie trzeci tom.
No dobrze.
Srebrny Demon będzie...
Osobną powieścią w tym samym świecie. No,
z wykorzystaniem niektórych bohaterów.
Czyli ten sam świat. To samo uniwersum.
Ale nie trzeci tom.
No dobrze, uprościłem to.
Nie wiem, czy ci wybaczę.
Nie musisz.
Nie wiem, czy ci autorki wybaczą.
Oj, one na pewno. W szczególności, że pierwszy tom bardzo mi się podobał i chcę przeczytać drugi. No w końcu poświęciłem się i do trzeciej w nocy czytałem ten pierwszy tom. Ja jak wstałem od biurka z fotela, to czułem się, jakbym wypił za trzy piwa. Siedząc parę godzin bez przerwy wpatrzone w książkę, to nogi mi aż ścierpły.
Tragedia. I no. To chyba tyle na razie, co wiemy.
I jeszcze Ogień Przebudzenia z wydawnictwa MAG. Jeszcze mam parę innych pomysłów, ale to muszę porozmawiać z Angeliką.
Uzgodnić cenę.
Musimy trochę ponegocjować.
A może w końcu mi się uda tego Fobosa...
wcisnąć?
Tak. Gdzieś za coś.
14 luty minął.
No i co?
A to by bardzo pasowało na 14 lutego.
Druga część jest troszeczkę inna.
8 marca też jakoś tak. Zgraliśmy się.
Dobra, dobra. Potem będziemy negocjować. Czas nas goni, musimy kończyć. Także dziękujemy za ten tydzień, za to, że jesteście z nami.
Jak zawsze zapraszamy na Instagrama, na którym regularnie pojawiają się zdjęcia naszych książek. No i od czasu do czasu wrzucimy coś też na story, nie tylko związanego z książkami, bo niekiedy są też pączki, kawa.
Bal jak ostatnio.
No.
No był. Gala, dziennikarz. Dobrze.
I przez to mieliśmy lekkie przesunięcia z recenzjami.
Ale myślę, że nam wybaczycie.
Ale no, generalnie Instagram też troszkę zaniemógł u nas przez pierwszy tydzień tego semestru. Ale powoli wracamy do normy. Zaczynamy się wyrabiać ze wszystkim. Jeszcze do tego mamy pisanie magisterki, więc no dzieje się u nas, dzieje. No to do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Pa, pa.